Rozdział 15. Wieczorni goście. Ściany pokoju były okrągłe, jak wnętrze kuli. Jak kopuła w gildii, pomyślał Lorkin. Czyżbyśmy już byli w domu? Na posadzce w najniższym punkcie rzeźbionej powierzchni leżał spory głaz. Był wielkości skulonego dziecka, ale kiedy Lorkin wyciągnął rękę, stwierdził, że może zmieścić go w dłoni. Zacisnął palce, a kamień skurczył się gwałtownie, po czym zniknął. Och nie, znalazłem kamień magazynujący, ale zgubiłem go znowu. Zniszczyłem go. Kiedy sahakanie się dowiedzą, wpadną we wściekłość. Zabiją mnie i Danyla. Poczucie strachu jednak szybko się rozpłynęło. W zamian Lorkin poczuł się dobrze. Nie, bardzo dobrze. Jakby prześcieradło przesuwało się po jego skórze, co stawało się dość intymne w przyjemny sposób, a jego członki... Nagle przebudził się całkowicie. Był tam również ktoś inny, bardzo, bardzo blisko. Przykucnięty na nim. Gładka skóra ocierała się o jego skórę. W nozdrzach poczuł przyjemny zapach. Szmer oddechu pieścił jego ucho. Lorkin nic nie widział. W pokoju panowała całkowita ciemność. Szmer oddechu dawał się jednak rozpoznać jako kobiecy. Tywara! Czuł, że jest naga, że opuszcza swój ciężar na jego ciało. Powinien być zażenowany, powinien odepchnąć ją od siebie, ale zamiast tego poczuł przypływ zainteresowania. Wybrała ten moment, żeby wykorzystać jego podniecenie i Lorkin jęknął, czując niespodziewaną rozkosz płynącą z zespolenia się ich ciał. Zdrajca! Napomniał swoje ciało. Powinienem ją powstrzymać. Ale nie zrobił tego. Przecież nie jest niechętna. Pojawiła się kolejna myśl. Przypomniał sobie w krótkim rozbłysku ich rozmowę i jak zaczęły mu się podobać oznaki bystrości i siły, które dostrzegał pod przymusem uległości. Ona ci się podoba, zapewnił sam siebie. W takim razie wszystko w porządku, prawda? Coraz trudniej jednak było mu myśleć. Myśli rozpływały się pod naporem czysto fizycznej przyjemności. Jego oddech i ruchy przyspieszyły, co zwiększyło przyjemne doznania. Lorkin przestał myśleć i poddał się tym uczuciom. Nagle jej ciało zesztywniało i znieruchomiało. Pierś uniosła się znad jego torsu i dziewczyna wygięła się do tyłu. Lorkin uśmiechnął się. Przynajmniej mam dowód, że ona też czerpie z tego przyjemność. Wydała stłumiony krzyk. Stłumiony? Oślepiło go jaskrawe światło. Zamrugał, usiłując przyzwyczaić do niego oczy, po czym uzmysłowił sobie dwie rzeczy. Usta Tywary zakrywała czyjaś dłoń. I nie były to usta Tywary. Nad nim i nieznajomą stała inna kobieta, którą Lorkin rozpoznał z przerażeniem. To była Tywara. Jej twarz wykrzywiał dziki grymas. Z wysiłkiem utrzymywała nieznajomą, która wciąż wydawała stłumione dźwięki i walczyła. Na pierś Lorkina kapało coś ciepłego i mokrego. Spojrzał w dół. Ciecz była czerwona, a jej strumyczek spływał po boku nieznajomej. Krew! Poczuł, że robi mu się zimno, a następnie ogarnęło go całkowite przerażenie. Odepchnął więc nieznajomą i Tywarę od siebie i odskoczył. Siła pchnięcia spowodowała, że dłoń Tywary zsunęła się z ust drugiej kobiety. Ona sama zaś omal nie spadła z łóżka. Nieznajoma przetoczyła się na bok i utkwiła wzrok w Tywarze. Ty, ale on musi umrzeć, ty! Z jej ust płynęła krew. Kobieta zakaszlała i chwyciła się za bok. W jej oczach pojawiła się nienawiść, rosnąca wraz z utratą sił. Jesteś zdrajczynią swojego ludu, splunęła. Powiedziałam ci, że nie dam ci go zabić. Powinnaś była posłuchać mojego ostrzeżenia i odejść. Kobieta otwarła usta, jakby chciała coś odpowiedzieć, po czym zamarła, kiedy spazm napiął jej mięśnie. Tywara chwyciła ją za rękę. Ona umiera, uświadomił sobie Lorkin. Nie mam pojęcia, co się dzieje, ale nie mogę od tak pozwolić jej umrzeć. Wysłał magię, otaczając nią Tywarę i odpychając ją, po czym skoczył na łóżko i wyciągnął rękę ku umierającej kobiecie. I poczuł, że jego i jego magię bez najmniejszego trudu odpiera inna moc. Roztrzaskała ona ochronę i zrzuciła Lorkina z łóżka na podłogę. Leżał bez ruchu, oszołomiony. Ona ma moc. Tywara ma magię. Nie jest tym, czym się wydaje i... Au! Wybacz, mistrzu Lorkinie. Podniósł wzrok i zobaczył stojącą nad nim Tywarę. Zerknął na drugą niewolnicę, ale ona leżała nieruchomo, zwrócona do niego plecami. Przeniósł wzrok z powrotem na Tywarę. Jak bardzo jest potężna. Przyglądał się jej z powątpiewaniem. Czy włada sahakańską czarną magią? Ale przecież oni nie uczą kobiet magii. No chyba, że potrzebowaliby szpiega. Ta kobieta chciała cię zabić, powiedziała Tywara. Lorkin gapił się na nią. Nie odniosłem takiego wrażenia. Uśmiechnęła się, ale w jej minie nie było wesołości. A jednak została tu przysłana, żeby to zrobić. Miałeś szczęście, że zdążyłam na czas, żeby ją powstrzymać. Ona oszalała, pomyślał Lorkin. Była jednak również magiem o nieznanej mu mocy. Bezpieczniej będzie próbować się z nią dogadać, niż wzywać pomoc. A rozmowa może być bardziej przekonująca, jeśli on nie będzie półleżał nagi na podłodze. Powoli podniósł się na nogi. Nie uczyniła żadnego ruchu, żeby go powstrzymać. Zobaczył, że wzrok kobiety, którą zasztyletowała, wbity jest w sufit, albo utkwiony gdzieś poza nim. I nic już nie widzi. I nigdy nie zobaczy. Wzdrygnął się. Podszedł do ściany, gdzie wisiały szaty wyprane dla niego przez niewolników i wziął do ręki spodnie. Całą pierś miał umazaną krwią. Wytarł ją w szmatkę, którą niewolnicy zostawiali w pokoju każdego wieczoru wraz z wodą i miską, żeby mógł się odświeżyć rano. Z twojego niedowierzania wnoszę, że nigdy nie słyszałeś o śmierci kochanków, odezwała się Tywara. To należy do wyższej magii. Kiedy mężczyzna lub kobieta osiąga szczyt rozkoszy podczas uprawiania miłości, załamuje się ich naturalna osłona przeciwko magii inwazyjnej i są narażeni na odarcie z całej mocy i odebranie życia. Sahakańscy mężczyźni słyszeli o śmierci kochanków i boją się jej, ale nie wiedzą, jak wykonać tę sztuczkę. Kiedyś wiedzieli, wszystko na to wskazuje, ale utracili tę wiedzę, kiedy przestali uczyć kobiety magii. Ty jesteś kobietą, zauważył Lorkin, wciągając spodnie. Skąd zatem znasz magię? Uśmiechnęła się. Mężczyźni przestali uczyć kobiety magii, ale kobiety nie przestały. Ty też znasz tę śmierć kochanków, co? Jego notatnik i krwawy pierścień jego matki leżały na stole. Wziął do ręki pierścień, sięgając po wierzchnie odzienie, z nadzieją, że Tywara zauważyła tylko ten drugi gest i trzymał go w ręce, ubierając się. Następnie podniósł notatnik i wsunął go do wewnętrznej kieszeni, wrzucając tam równocześnie pierścień. Tak, ale nie jest to moja ulubiona metoda zadawania śmierci. Zerknęła na nieznajomą. Lorkin podążył za jej wzrokiem, przyglądając się ciału. Jeśli Tywara zna jedną sztuczkę wyższej magii, istnieje spora szansa, że zna również inne. I że jest znacznie, ale to znacznie potężniejsza ode mnie. Kim ty naprawdę jesteś? Najwyraźniej nie jesteś prawdziwą niewolnicą. Jestem szpiegiem. Wysłano mnie tu, żebym cię chroniła. Kto cię wysłał? Nie mogę ci tego powiedzieć. Ale ktokolwiek to jest, chce, żebym żył. Tak. Spojrzał na martwą kobietę. Ty zabiłaś ją, żeby mnie chronić. Tak, gdybym jej tu nie znalazła z tobą, ty byłbyś teraz trupem, a nie ona. Westchnęła. Przepraszam, popełniłam błąd. Myślałam, że jesteś bezpieczny. W końcu mówiłeś mi, że nie zamierzasz brać do łóżka żadnych niewolników. Nie powinnam była ci wierzyć. Poczuł gorąco na twarzy. Nie zamierzałem. Nie usiłowałeś też jej powstrzymywać. Było ciemno, myślałem, że ona jest... Ugryzł się w język. Myślał, że to była Tywara. Była czarnym magiem, szpiegiem. No i przyznała się, że ma ulubione metody zadawania śmierci. Może wyznanie, że uważa ją za atrakcyjną, nie jest najlepszym pomysłem. I nie jestem pewny, czy uważam tę osobę, którą ona naprawdę jest, za rzeczywiście atrakcyjną. Jej oczy były ciemniejsze niż zwykle. Zwęziły się. Myślałeś, że jest czym? Odwrócił wzrok, ale szybko zmusił się do spojrzenia jej prosto w oczy. Kimś innym. Nie obudziłem się całkowicie. Myślałem, że to sen. Musisz mieć ciekawe i przyjemne sny, zauważyła. No, zbieraj swoje rzeczy.
Rzeczy?
Wszystko, czego nie chcesz tu zostawić.
Wyjeżdżam?
Tak. Spojrzała ponownie na martwą kobietę. Kiedy ludzie, którzy ją przysłali, dowiedzą się, że nie zdołała cię zabić, przyślą kogoś innego, żeby wykonał robotę. Przyślą też kogoś, żeby zabił mnie. Tu nie jest bezpiecznie dla żadnego z nas, a ja potrzebuję cię żywego.
A co z ambasadorem Danylem?
Uśmiechnęła się. On nie jest na celowniku.
Skąd ta pewność?
Ponieważ nie jest synem człowieka, który znalazł im za skórę. Lorkin zamarł. Czyżby matka miała rację? Była tak pewna, że ktoś będzie miał do mnie urazę z powodu tego, co zrobili ona i ojciec. Zrobiła krok w kierunku drzwi.
Pospiesz się, nie mamy dużo czasu.
Nie ruszał się. Mam jej wierzyć? A mam wybór? Ona zna czarną magię. Może zapewne zmusić mnie, żebym z nią poszedł. A jeśli pragnęłaby mojej śmierci, to po co ratowałaby mi życie? Chyba, że to było kłamstwo, a ona właśnie zabiła niewinną niewolnicę, żeby przekonać mnie do czegoś. Następnie przypomniał sobie wyraz twarzy nieznajomej na widok Tywary. Ale on musi umrzeć, powiedziała. To stanowiło potwierdzenie, że chciała go zabić. Jesteś zdrajczynią twojego ludu, powiedziała również do Tywary. Czy twój lud to Sahakanie? Nagle zmartwienia jego matki wydały mu się aż za bardzo rzeczywiste. Przynajmniej wygląda na to, że Tywara pragnie utrzymać mnie przy życiu. A jeśli tu zostanę, kto wie, co się wydarzy? Cóż, Tywara wierzy, że ktoś inny będzie próbował mnie zabić. Znalazł się w tarapatach. Przypomniał sobie jednak, co postanowił podczas przesłuchania. W jakiekolwiek wpakuje się kłopoty, musi się z nich wydostać. Rozważył wszystkie możliwości i zdecydował się na to, co wydawało mu się najlepsze. Rozejrzał się po pokoju. Czy potrzebuje czegoś jeszcze? Nie, ma już pierścień matki. Podszedł do Tywary. Mam wszystko, czego potrzebuję. Skinęła głową i odwróciła się do drzwi, wyglądając na korytarz. Komu dokładnie znalazł za skórę mój ojciec, jak się wyraziłaś? Zapytał. Przewróciła oczami. Nie mamy czasu na wyjaśnienia. Wiedziałem, że to powiesz. Później będziemy mieli. Przyjmuję to jako obietnicę, powiedział. Zmarszczyła brwi, położyła dłoń na swoich ustach, nakazując milczenie, po czym skinęła na niego i cicho wymknęła się w ciemne korytarze domu gildii. Niegdyś Czery przemierzał znane części złodziejskiej ścieżki bez światła. Ryzyko natknięcia się na nóż w ciemności było nikłe, ponieważ tego systemu podziemnych przejść używali jedynie ci, którzy mieli zgodę złodziei, a zawieszenie broni między złodziejami sprawiało, że na ścieżce dochodziło jedynie do powszechnie akceptowanych zabójstw. Teraz jednak nie było pokoju, a każdy, kto się odważył, mógł wędrować ścieżką. Szybko stała się ona tak niebezpieczna, że nieliczni się tu zapuszczali, co na ironię sprawiało, że puste fragmenty były bezpieczniejsze. Opowieści o przerośniętych gryzoniach i potworach powstrzymywały zaś wszystkich oprócz najdzielniejszych śmiałków od wchodzenia w tunele. A mimo to nie zapuszczałbym się tu bez światła, pomyślał Czery, zbliżając się do zakrętu. Jego serce biło nieprzyjemnie szybko, odkąd wszedł na ścieżkę. Wiedział, że nie rozluźni się, dopóki się stąd nie wydostanie. Wyjrzał za róg, uniósł latarnię i poczuł kolejną falę ulgi na widok pustego tunelu przed sobą.
Chwilę później uświadomił sobie, że to, co wziął za zakręt, jest tak naprawdę stertą gruzu wypełniającego korytarz. Odwrócił się z westchnieniem do Gola. Kolejna blokada, powiedział. Gol uniósł brwi. Nie było jej tu poprzednio. Nie. Cherry podniósł oczy na sklepienie. Skrzywił się, widząc szczelinę w miejscu, gdzie rozstępowały się cegły. Nikt już nie dba o utrzymanie. Musimy to obejść. Cofnęli się i Cherry wszedł na korytarz po prawej stronie. Gol zawahał się przez moment, po czym ruszył za nim. Czy my nie... spytał wielkolud. Zbliżamy się do miasta glizdów? Dokończył Cherry. Owszem, lepiej bądźmy cicho. Glizdowie byli grupą uliczników zamieszkujących podziemne korytarze, odkąd ich obszar slumsów zamienił się w nowe ulice i budynki. Osiedlili się pod ziemią i wychodzili na powierzchnię jedynie po to, żeby kraść jedzenie. Jakoś udało im się przeżyć, dorosnąć i rozmnożyć się w ciemności. Teraz zaś bronili swojego terytorium z dziką zaciekłością. Złodziej, który działał w części miasta ponad miastem glizdów, usiłował kiedyś przejąć nad nimi kontrolę. Jego ciało wraz z ciałami jego ludzi wypłynęło kilka dni później z rynsztoka. Po tym wydarzeniu ludzie mieszkający powyżej zaczęli zostawiać jedzenie obok znanych wejść do tuneli, w nadziei, że uda im się zaskarbić przychylność glizdów. Przy każdym wejściu do korytarza Cherry unosił w górę latarnię i przyglądał się dokładnie cegłom. Glizdowie zawsze malowali znaki na ścianach, wyznaczających granice ich terytorium. Dopiero kiedy on i Gol wyszli poza dziedzinę podziemnych obywateli, przestał poszukiwać znaków. Niestety natychmiast zaczęły się na powrót zapadnięte korytarze i inne oznaki rozpadu. Wkrótce jednak dotarli do starego wejścia do podziemi, znajdującego się pod zabudowaniami gildii. Wejście to zostało zawalone po najeździe ich anich, ale Cherry postarał się, aby wykopano nowy tunel. W ramach zabezpieczeń kazał umieścić tam fałszywe wejścia i inne sprytne oszustwa, które miały za zadanie zmylić tych, którzy zapuściliby się w te rejony. Cherry zatrzymał się, aby nasłuchiwać i wypatrywać intruzów, po czym wsunął się we właściwe przejście, a Gol za nim. Powodzenia, powiedział Gol, zatrzymując się przy wnęce, w której zazwyczaj czekał na Cherry'ego podczas jego wizyt u Sonei. Wzajemnie, odparł Cherry. Nie rozmawiaj z nieznajomymi. Potężny mężczyzna sapnął i uniósł lampę, żeby przyjrzeć się wnęce. Odgarnął kilka sieci farenów, usiadł na półce i ziewnął. Cherry odwrócił się i wszedł w korytarze biegnące pod terenem gildii. Podobnie jak większość złodziejskiej ścieżki, także te tunele były zaniedbane. Nigdy co prawda nie były w dobrym stanie, jeśli nie liczyć tych miejsc, które naprawił wielki mistrz Akarin. Niemniej ten tajemniczy mag nie był w stanie zdobyć wiele materiałów budowlanych, ponieważ mogłoby to wzbudzić podejrzenia. Do naprawy ścian posłużył się więc głównie cegłami pozyskanymi w innych częściach labiryntu. Problem wilgoci i osuwającej się ziemi nigdy nie został rozwiązany. Jestem pewny, że gildia wolałaby, żeby te korytarze zostały zasypane. Naprawiłbym je sam, ale gdyby gildia odkryła, że złodziej remontuje ich podziemne przejścia, nie byłaby zapewne zachwycona. Wątpię, czy przyjęliby wyjaśnienie, że chce jedynie móc co jakiś czas spotkać się z Soneą. Serce Cherry'ego wciąż biło szybko, ale teraz raczej z ekscytacji niż strachu. Przemykanie się na teren gildii zawsze przysparzało mu dziecinnej radości. Unikanie niebezpiecznych miejsc i zapadniętych korytarzy sprawiało, że jego droga była przesadnie skomplikowana, ale kiedy znalazł się pod fundamentami uniwersytetu, warunki poprawiły się. Przejście od uniwersytetu do domu magów niepokoiło go najbardziej, ponieważ było jedynym podziemnym połączeniem między budynkami. Służyło głównie jako ściek, wzdłuż którego po jednej stronie biegła półka dla obsługi. Nikt tu jednak nic od dawna nie naprawiał, jak sądził Cherry. Woda ciekła ze szczelin w ścianach i sączyła się przez sklepiony sufit. Pewnego dnia to się zawali, a oni odkryją, że zaniedbywanie ścieków to śmierdząca sprawa. W końcu znalazł się pod domem magów, gdzie korytarz rozszerzał się nieco. Pod prostokątnymi otworami w sklepieniu wyryto liczby. Znalazł te, których szukał. Postawił latarnię w suchym miejscu, po czym wspiął się po ścianie ku otworowi. Był to najtrudniejszy odcinek wędrówki. Otwory znajdowały się na dnie czegoś w rodzaju nieużywanych sypów, które wznosiły się aż do dachów położonych powyżej budynków. Płynęło nim nieustannie świeże powietrze. Cherry miał dwie ulubione teorie. Był to albo system wentylacyjny, który miał sprawić, żeby powietrze w ściekach nie zrobiło się zanadto trujące, albo też system wyrzucania śmieci, który miał eliminować smród dochodzący ze ścieków. Wnętrze było małe, ale na szczęście suche. Cherry wspinał się powoli, nie spiesząc się i często odpoczywając. Kiedyś będę na to za stary. Wtedy będę musiał chodzić przez bramę gildii, albo Sonea będzie mnie odwiedzać. Dotarł wreszcie do ściany za pokojami. Dawno już zdemontował część cegieł, odsłaniając drewniane panele. Przyłożył oko do otworu, który wywiercił w drewnie. Pokój za panelem był ciemny i pusty, ale tak było zazwyczaj o tej porze nocy. Ostrożnie i cicho ujął w ręce uchwyty, które przymocował do tyłu panelu, uniósł je i przekręcił. Odczepiona boazeria zatrzeszczała nieco. Następnym razem powinienem przynieść nieco wosku, żeby to naprawić, pomyślał. Wszedł w otwór, po czym wstawił panel z powrotem na miejsce. Czuł dumę i zadowolenie, że Sonea nigdy nie widziała, którędy wchodził. Upierała się, że nie chce wiedzieć, jak Cherry dostaje się do jej mieszkania i jak z niego wychodzi. Im mniej wiedziała, tym lepiej dla nich obojga. Przychodzenie tutaj nie było śmiertelnie niebezpieczne, ale konsekwencje mogłyby być dla niej nieprzyjemne, gdyby odkryto te wizyty. Ta wiedza studziła nieco łobuzerską radość, którą czuł, dostając się tu niezauważony. Pohałasował nieco celowo, potykając się o meble i następując na deskę, która, jak już wiedział, trzeszczała, po czym zaczekał. Sonea jednak nie wyszła z sypialni. Cherry podszedł do drzwi i uchylił je nieco. Łóżko było zaścielone i nikt w nim nie spał. Pokój był pusty. Rozczarowanie sprawiło, że narastająca w czasie wędrówki ekscytacja znikła. Cherry usiadł. Sonea nigdy wcześniej nie była nieobecna. Nigdy nie przyszło mi do głowy, że mogłoby jej tu nie być. Co ja mam teraz zrobić? Czekać na nią? Jeśli jednak ktoś inny by z nią przyszedł, sytuacja byłaby co najmniej niestosowna. Cherry nie miałby czasu, żeby uciec z sypem. Ten ostatni zaś był zbyt niewygodny, żeby tam czekać i wypatrywać jej powrotu. Cherry zaklął pod nosem, wstał i cicho przeszukał meble. W jednej z szuflad znalazł to, czego szukał. Papier i pióro. Oddarł rożek jednej z kartek i narysował na nim maleńki obrazek Czerniego, gryzonia, którego imię nosił, i wsunął ten karteluszek pod drzwi sypialni. Następnie wrócił do boazerii i ruszył w długą drogę do domu. Niewolnik, który powitał Danyla w drzwiach domu gildii, wyjątkowo szybko rzucił się na ziemię. Myśli ambasadora krążyły jednak wokół zbyt wielu fascynujących odkryć, żeby w pełni dotarło do niego, co powiedział ten człowiek. W drodze z pałacu do domu spisał w swoim notatniku, ile zdołał z tego, co król opowiedział mu o historii Sahaki, ale idąc korytarzem przypomniał sobie o jeszcze jednym szczególe. Muszę usiąść i przelać to wszystko na papier. Czeka mnie, jak sądzę, długa noc. Zastanawiam się, czy Ahati mógłby zapewnić mi jutro spokojny wieczór. Co się dzieje? Podłogę w pokoju pana zaścielało morze niewolników. Ich ciała leżały już od wejścia. Ten, który powitał Danyla, szybko do nich dołączył. Był to tak dziwaczny widok, że Danyl na chwilę zaniemówił. Wstańcie! Rozkazał. Cała grupa podniosła się jednocześnie. Byli w niej mężczyźni i kobiety, których Danyl nie znał. jedni w grubych tunikach do pracy na zewnątrz, inni w skórzanych fartuchach, ewidentnie poplamionych jedzeniem.
Czemu się tu zebraliście? Zapytał Danyl.
Niewolnicy wymienili spojrzenia, po czym wszyscy spojrzeli w kierunku odźwiernego. Ten skulił się tak, jakby ich wzrok mu ciążył.
Mistrz Lorkin, on...
Danyl poczuł, że zamiera w nim serce, by niemal natychmiast zacząć walić jak młotem. Tylko coś okropnego mogło być przyczyną takiego zachowania.
On co, nie żyje?
Mężczyzna pokręcił przecząco głową, a Danyl poczuł ulgę.
W takim razie co? Znikł.
Niewolnik padł z powrotem na twarz, a za nim wszyscy pozostali. Danyl, poirytowany, wziął głęboki oddech i zmusił się do zachowania spokoju, kiedy przemówił.
Znikł gdzie?
Nie wiemy, odparł odźwierny zduszonym głosem.
Ale zostawił w pokoju...
Zostawił coś w pokoju. Zapewne list wyjaśniający, dokąd się udał. A niewolnicy z jakiegoś powodu myślą, że będę się gniewał. Czyżby Lorkin postanowił wrócić do domu?
Wstawać, rozkazał Danyl. Wszyscy, wracajcie do swojej roboty. Nie, czekajcie.
Niewolnicy zaczęli podnosić się na nogi. Może będę musiał ich przesłuchać.
Zostańcie tu.
A ty, wskazał na odźwiernego.
Chodź ze mną.
Brązowa twarz mężczyzny pobladła. Ruszył w milczeniu za Danylem przez korytarze domu gildii ku pokojom Lorkina. W głównym pomieszczeniu świeciły się lampy, a jedna była wciąż zapalona w sypialni.
Mistrzu Lorkinie!
Zawołał Danyl, niespecjalnie spodziewając się odpowiedzi. Jeśli Lorkin powiedział im, że wyjeżdża, raczej go tu nie będzie. Danyl podszedł jednak do drzwi sypialni i zajrzał do środka. To, co zobaczył, zmroziło mu krew w żyłach. Na łóżku leżała naga Sahakanka z ciałem wykręconym tak, że twarz spoglądała w sufit, podczas gdy plecy były zwrócone w stronę Danyla. Oczy wpatrywały się martwo w sklepienie. Prześcieradła wokół niej były poplamione na czerwono, gdzieniegdzie jeszcze błyskając wilgocią. Danyl widział ranę na plecach kobiety. Odwrócił się na pięcie i wbił w odźwiernego twardy wzrok.
Jak to się stało?
Niewolnik skulił się.
Nie wiem, nikt nie wie. Usłyszeliśmy hałasy, głosy, a gdy się urwały, weszliśmy, żeby zobaczyć.
Prześlizgnął się wzrokiem po trupie, po czym szybko odwrócił głowę.
Czy Lorkin to zrobił?
Miał ochotę zapytać Danyl. Ale skoro ten człowiek mówi, że nie wie, co się stało, nie będzie też wiedział, czy to sprawka Lorkina.
Kto to jest?
Zapytał więc.
Riva. Ona należy do niewolników z tego domu?
Tak.
Czy ktoś jeszcze zniknął?
Mężczyzna zmarszczył brwi, po czym zrobił wielkie oczy.
Tywara. Kolejna niewolnica?
Tak, jak Riva. Pokojówka. Danyl przyjrzał się znów martwej kobiecie. Czy ta Tywara jest jakoś zamieszana w zabójstwo? A może spotkał ją ten sam los?
Czy Riva i Tywara były zaprzyjaźnione?
Spytał Danyl.
Widywano je razem?
Nie wiem. Niewolnik wbił wzrok w podłogę.
Zapytam.
Nie, powiedział Danyl.
Przyprowadź do mnie niewolników. Każ im ustawić się w kolejce w korytarzu i zakaż im rozmawiać ze sobą.
Niewolnik pobiegł wykonać rozkaz. Oni pewnie i tak mieli już okazję zmówić się i wymyślić dobre alibi i usprawiedliwienia. Ale nie będą mogli zmienić zeznań.
Będę musiał natychmiast wysłać informacje do Ahatiego.
Niewolnicy należą do króla. Danyl nie miał pojęcia, czy zabójstwo jednego z nich to poważna sprawa. Ale wyjazd Lorkina owszem. Zwłaszcza jeśli został zmuszony do wyjazdu. I zwłaszcza jeśli to on zamordował niewolnicę. A Shaki Ahati z pewnością sam przesłucha niewolników. Zapewne odczyta ich myśli. Niewykluczone, że ukryje informacje, których jego zdaniem nie powinienem znać. Muszę więc dowiedzieć się jak najwięcej, zanim tu przybędzie. Wyprostował się, czując dreszcz. Czy to zbieg okoliczności, że zostałem w końcu zaproszony do pałacu właśnie tego wieczora, kiedy jedna z królewskich niewolnic została zamordowana w tym domu? Czy Lorkin ją zabił? Z pewnością nie. Ale z pewnością na to wygląda. Czy było to w samoobronie? Powinienem poszukać dowodów, zanim pojawią się tu ludzie króla. Przeszedł do pokoju i spojrzał na ciało. Jeśli nie liczyć rany, kropelki krwi zebrały się wokół płytkiego skaleczenia na ramieniu. Interesujące. Wygląda na ślad czarnej magii. Danyl zmusił się do dotknięcia skóry na udzie kobiety i wczucia się zmysłami w jej ciało. Niewątpliwie jej energia została wyczerpana. Użyto tu czarnej magii. Danyl poczuł wszechogarniającą ulgę. To nie mógł być Lorkin. Dlaczego więc wyjechał? Czyżby był teraz jeńcem sahakańskiego czarnego maga? Zrobiło mu się nagle słabo. Kiedy Sonea się dowie? Ale może nie zdąży. Jeśli uda mu się szybko znaleźć Lorkina, nie będzie musiał przekazywać złych wieści, tylko opowieść o pomyślnym zakończeniu. Taką miał nadzieję. Będzie musiał znaleźć Lorkina i to szybko. Odgłosy dobiegające z korytarza uświadomiły mu, że pojawili się niewolnicy, których miał przesłuchać. Westchnął. To będzie długa noc, ale ze znacznie mniej przyjemnych powodów, niż się spodziewał.